各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Good evening, school practical ones.
Wcześniej mówiliśmy o tym, że szkoła Chan jest szkołą, tak zwaną szkołą natychmiastową, czyli szkołą, która tradycyjnie propagowała metody natychmiastowego oświecenia czy natychmiastowego przebudzenia. I wspominaliśmy też, że kiedy szkoła Chan pojawiła się w Chinach, już buddyzm był tam zakorzeniony i inne szkoły już tam były aktywne. W związku z tym osoby, które podejmowały praktykę Chan, zaczynały zgłębiać Chan, zazwyczaj już miały takie podstawy, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą dharmy, jak i innych metod bardziej stopniowych. W związku z tym, mając tą wiedzę, jak na przykład takimi szkołami chińskiego buddyzmu, w których istniała taka dosyć dogłębna, jakby, które przedstawiały dosyć dogłębnie zarówno nauki Buddy, podstawowe zasady dharmy Buddy, jak i te stopniowe metody, to była szkoła Tiantai oraz szkoła Abatamsaka, czyli Huayen. I w związku z tym osoby, które podejmowały praktykę Chan, miały już takie podstawy, często zaczerpnięte właśnie z tych szkół, i w związku z tym miały taki silny fundament już, który im pozwalał podejmować te praktyki Chan, praktyki czy metody natychmiastowe. Mówiliśmy też o tym, że kiedy Chan zaczął się pojawiać na Zachodzie, oczywiście nie miał tutaj tego zaplecza, jak to było kiedyś w Chinach. W związku z tym można powiedzieć, że nauki i metody Chan na Zachodzie były niepełne. Czegoś mi brakowało. I w związku z tym mistrz Shengyen, ponieważ zdawał sobie z tego sprawę, kiedy zaczął nauczać Chan na Zachodzie, zaczął niejako uzupełniać te braki. Z jednej strony przedstawiał dharmę Buddy, podstawowe zasady dharmy Buddy, czyli można powiedzieć teorię buddyzmu, a z drugiej strony odpowiednio uzupełnił i opracował, usystematyzował metody stosowane w Chan, szczególnie właśnie metody takie jak cicha iluminacja i hua to. Czyli na przykład, kiedy uczył metody hua to, jakby zarysował w niej kolejne kroki, które można podejmować, stosując tę metodę, tak aby niejako przygotować umysł poprzez jego ustabilizowanie, zjednoczenie, przygotować umysł do rzeczywiście stosowania tej metody jako metody natychmiastowej. Czyli zalecał rozpoczęcie od recytacji hua to, potem zalecał zapytywanie hua to, i dopiero potem zgłębianie czy badanie hua to i generowanie wątpienia dotyczącego hua to. Poza tym osobom początkującym w Chan zalecał takie podstawowe praktyki służące skupianiu umysłu, podstawową praktyką, którą zalecał, była świadomość oddychania. Praktyka związana z oddechem. Podobne podejście przyjął, przedstawiając czy nauczając metody cichej iluminacji. Czyli najpierw podkreślał takie, można powiedzieć, pierwsze kroki przygotowujące do cichej iluminacji, czyli przyjmowanie właściwej postawy ciała, rozluźnianie, stopniowe rozluźnianie ciała i w ten sposób zyskiwanie, dochodzenie do takiej klarownej świadomości całego ciała. Czyli też jakby przedstawiał kolejne kroki zmierzające do ustabilizowania i wyciszania, skupiania umysłu, czy jednoczenia umysłu, aby można było następnie skorzystać z tej metody iluminacji już jako tak zwanej metody natychmiastowej. Poza tym wykorzystywał różne okazje, aby w ramach nauk Chan przedstawiać podstawowe zasady dharmy. I szczególnie pod koniec życia wykorzystywał mowy dharmy do tego, aby przedstawiać nauki, omawiać pisma mistrzów Chan. I w ramach tego objaśniania, omawiania tych nauk, żeby właśnie prezentować, nauczać podstawowych zasad dharmy. Ponieważ często te pisma dawnych mistrzów Chan stanowiły po prostu taką prezentację, przedstawienie czy wyraz oświecenia tych mistrzów, ich doświadczenia, wglądów, istotę rzeczy, istotę rzeczywistości, czy inaczej podstawową naturę rzeczywistości. Więc Mishengen jakby poprzez, jakby objaśniając te nauki, tak jakby wbudowywał w nie te podstawowe koncepcje związane z darmą Buddy. A więc można powiedzieć, że w ten sposób świadomie uzupełniał te braki, które te braki szkoły Chan na Zachodzie, uzupełniając zarówno teorię, jak i opis, systematyczny opis procesu praktyki, kolejnych kroków, zarówno tych zmierzających do uspokajania umysłu, jak i potem już tych ścisłych nauk Chan, tak zwanych natychmiastowych, czyli Hua Tou i cichej iluminacji. Tak więc można powiedzieć, że Shifu Shengen zostawił po sobie taką spuściznę w postaci takiej wszechstronnej nauki dharmy, nauk Chan, zarówno jasne, klarowne koncepcje uczące dharmy, jak i precyzyjne, takie dostępne w zasadzie dla wszystkich, uprzystępnione metody praktyki. Wspomnieliśmy wcześniej o tak zwanych sześciu cudownych bramach. I zasadniczo do tej pory omawialiśmy bardziej szczegółowo pierwsze trzy z tych bram, czyli bramy czy metody służące uspokajaniu umysłu, czyli unieruchamianiu umysłu. Czyli mówiliśmy o bramie liczenia, następnie podążania i wreszcie unieruchamiania umysłu. I te trzy podejścia stanowią pewien, mają taki, a nie inny porządek, ponieważ w toku praktyki stosuje się po kolei, przechodzi się po kolei te etapy liczenia, podążania i unieruchamiania umysłu. I są jeszcze kolejne trzy bramy, które są bramami, jak wspomnieliśmy, bramami kontemplacji. I tutaj przy tych trzech bramach kontemplacji one też mają określony porządek, też jakby przechodzi się przez nie w takim właśnie porządku. I to są bramy, pierwsza brama z tych bram kontemplacji to jest brama kontemplacji, druga to brama refleksji, albo inaczej zwracania się do wewnątrz. I trzecia to brama czystości. I jeżeli chodzi o bramę, pierwszą bramę, czyli bramę kontemplacji, polega ona na kontemplowaniu wszystkich dar, czyli inaczej wszystkich rzeczy i tego, że są one puste. Kontemplowanie pustości, albo inaczej nietrwałości wszystkich rzeczy. Nietrwałości, albo inaczej można powiedzieć bezjarzmowości, czyli braku jakiejś konkretnej istoty, jakiejś esencji. I co jest równoznaczne z tym, że wszystkie rzeczy stanowią po prostu pewien zbieg przyczyn i uwarunkowań, czyli efekt zbiegu przyczyn i uwarunkowań. A więc stosując to podejście pierwsze, bramę kontemplacji, czyli kontemplujemy nietrwałość, czy bezjaźniowość, czy pustkę, czy pustość wszystkich rzeczy. Tego, że są one tylko wynikiem działania przyczyn uwarunkowań. Jeżeli chodzi o drugą bramę, czyli bramę refleksji, czy zwracania się do wewnątrz, polega ona na kontemplowaniu tego, że sam kontemplujący umysł, a jeszcze wracając do tej pierwszej bramy, możemy kontemplować tak zwanych pięć skand, czyli pięć skupisk. Możemy też i poza tymi pięcioma skandami możemy kontemplować też zwaną szóstą funkcję, czyli myślącą świadomość. I przy drugiej bramie, bramie refleksji, kontemplujemy pustkę samego kontemplującego umysłu, czyli tego umysłu, który kontempluje wszystkie rzeczy. Kontemplujemy fakt, że nie tylko wszystkie rzeczy są puste, są nietrwałe, są wynikiem przyczyn uwarunkowań, nie mają żadnej konkretnej esencji, ale również sam umysł, który kontempluje te rzeczy, też jest pusty. Natomiast trzecia brama jest trochę inna niż te dwie pierwsze, ponieważ przy tych dwóch pierwszych one jakby są pewnymi negacjami, to znaczy mówią o tym, czy pokazują, czy kontemplacja polega na tym, na zobaczeniu tego, że rzeczy nie mają żadnej trwałej esencji i również umysł kontemplujący te rzeczy nie ma żadnej trwałej esencji. Czyli można powiedzieć, że to są jakieś zaprzeczenia pewnego przekonania. Natomiast trzecia brama, brama czystości, ma taki wydźwięk bardziej pozytywny. Mówi o tym, że mimo, że ponieważ ani rzeczy nie są trwałe, nie mają jakiejś jaźni czy esencji, ani umysł kontemplujący te rzeczy nie jest skalany przez te rzeczy, nie ma jakiejś własnej jaźni, trwałej jaźni. W związku z tym ten umysł jest czysty. Umysł i te rzeczy są czyste. A więc te trzy bramy kontemplacji, czyli pierwsza brama kontemplacji, druga brama refleksji i trzecia brama czystości, stanowią też pewien taki ciąg wyznaczający sposób praktyki, już dotyczący tego aspektu kontemplacji. A więc mówiąc o tych sześciu osobnych bramach i kiedy mówiliśmy o pierwszych trzech bramach, czyli bramach uspokajania umysłu, to mówiliśmy o nich w pewnej określonej kolejności. Liczenie, podążanie, uruchamianie umysłu. I ta kolejność wyznacza też pewien tok praktyki, czyli jakby tutaj ważny jest porządek tych poszczególnych podejść, tych bram. Praktykuje się po kolei. Natomiast jeżeli chodzi o te kolejne trzy bramy, bramy kontemplacji, to można je też stosować, czy uważać za taki też ciąg, czyli porządek tutaj w tym wypadku byłby też istotny i jakby podejmowałyby się te praktyki po kolei, ale można też je traktować jako pewne kategorie, kontemplacji i w ramach danej kategorii mogą być pewne metody należące do danej kategorii wykorzystywane w różnych szkołach buddyjskich. I jeżeli chodzi o to, w związku z tym traktując te trzy bramy jako kategorie, jeżeli przyjrzymy się tej pierwszej bramie, bramie kontemplacji, jak mówiliśmy, tutaj chodzi o kontemplowanie nietrwałości, czy inaczej braku jaźni, czy pustki wszystkich zjawisk, wszystkich rzeczy. Tutaj można wyróżnić dwa podejścia. Jedno takie bardziej teoretyczne, oparte na teorii, i drugie bezpośrednie. Przy tym podejściu teoretycznym polega ono na tym, że kontemplujemy czy zgłębiamy, używając myślenia, używając refleksji, by ogarniamy tą refleksją, czy kontemplujemy różne prawdy buddyjskie, prawdy dharmy. Właśnie takie prawdy jak, czy zasady jak nietrwałość, jak pustka, jak przyczyny uwarunkowania. I przy czym tutaj jest ważne, aby przy tym podejściu, aby czynić to już przy takim stabilnym, bardzo stabilnym, wyciszonym umyśle. I robiąc to w takim stanie umysłu, zgłębiając, można powiedzieć, te teoretyczne, podstawowe zasady czy pojęcia dharmy, jakby to kieruje nasz umysł ku rzeczywistości, czyli ku jakby istocie tych zasad, czyli niejako przybliża nasz umysł poprzez myślenie, poprzez kontemplowanie tych pojęć, teoretycznych pojęć, kieruje ku ich istocie, czyli ku namacalnemu doświadczeniu tych prawd. I w związku z tym poprzez to teoretyczne podejście możemy dojść do doświadczenia nietrwałości, bezjaźniowości czy pustki. Jeżeli chodzi o to drugie podejście, podejście bezpośrednie, to jeżeli przyjrzymy się działalności umysłu z jego sześcioma funkcjami, czy czyli to będzie pięć zmysłów i szósty, to mamy szósty zmysł, czy w tym wypadku myśląca świadomość, czy świadomość umysłowa, jak jest nazywana, czy taki bardziej wewnętrzny aspekt tych sześciu funkcji, to działanie tych sześciu funkcji polega na tym, że one stykają się z przedmiotami, ze swoimi przedmiotami. Czyli te narządy zmysłów, jakimi jest pięć zmysłów i umysł, stykają się ze swoimi przedmiotami. I tutaj kontemplacja polega na tym, że jeżeli czyjś umysł jest wystarczająco stabilny, wystarczająco skupiony, wówczas kontemplując jakby to spotkanie czy zetknięcie się, tych stykanie się tych narządów zmysłów z ich przedmiotami, można bezpośrednio doświadczyć, zobaczyć to, czy doświadczyć tego, że zjawiska są w nieustannym procesie powstawania i zanikania. I jeżeli bezpośrednio coś takiego dostrzegamy czy doświadczamy, jest to równoznaczne właśnie z doświadczeniem nietrwałości, albo inaczej braku jaźni czy pustości wszystkich zjawisk. Albo inaczej mówiąc tego, że one są tylko rezultatem zbiegu przyczyn i uwarunkowań. A więc można, czyli podsumowując, są tutaj możliwe dwa podejścia. Bardziej teoretyczne, kiedy poprzez kontemplowanie praw dharmy w stabilnym stanie umysłu jesteśmy w stanie zbliżyć się do, czy bezpośrednio doświadczyć prawdy czy istoty tych koncepcji. A drugie podejście bezpośrednie, kiedy bezpośrednio kontemplując działanie sześciu funkcji, czy sześciu zmysłów, bezpośrednio doświadczamy powstawania i zaniku zjawisk, czyli właśnie nietrwałości, inaczej pustki.
Jeżeli chodzi o kolejną bramę kontemplacji, czyli piątą bramę, czy bramę refleksji, jak ją nazwaliśmy, albo bramy zwracania się do wewnątrz, czy powrotu do wewnątrz, to ta brama bardzo ściśle koresponduje z metodą Huato, ponieważ w tej kontemplacji, w tej bramie refleksji kontemplujemy sam umysł. Kontemplujemy nietrwałość, pustkę kontemplującego umysłu. Czyli jest to kontemplacja zwrócona, można powiedzieć, do wewnątrz, skierowana do środka, skierowana na sam umysł. I jest to w związku z tym to samo podejście, można powiedzieć, co przy Huato. Praktyka z Huato też polega na zwracaniu się do wewnątrz i na przyglądaniu się czy zgłębianiu najgłębszych warstw czy pokładów umysłu, docieranie do takich samych podstaw funkcjonowania umysłu i doświadczanie, zobaczenie czy doświadczenie swojej pierwotnej twarzy, albo inaczej można powiedzieć natury pustki, czy jeszcze inaczej natury Buddy. A więc zarówno przy kontemplacji umysłu jest to zwracanie się do wewnątrz i docieranie do pustości, doświadczanie pustości, nietrwałości, bezjarzębowości umysłu, i przy Huato działa podobna zasada. Jeżeli chodzi o ostatnią bramę, czyli bramę czystości, tutaj co ciekawe, ona też koresponduje z kolejną metodą Chan, czyli z metodą ćwi eliminacji. Ponieważ mówiliśmy przy tej szóstej bramie kontemplacji, w bramie czystości kontemplujemy czystość właśnie umysłu, nieskalanie żadnymi zjawiskami. Czyli też jakby, czyli nieskalanie wszelkimi nietrwałymi zjawiskami. I w zasadzie jest prawie to się, praktycznie to się pokrywa z podejściem ćwi eliminacji, ponieważ umysł zasadniczo, jakby zasadnicza natura umysłu jest cicha i iluminująca, czy rozświetlająca. Można powiedzieć, że w swoim naturalnym stanie umysł jest całkowicie cichy i rozświetlony, czy rozświetlający. A więc i jeżeli stosujemy na przykład podejście samego siedzenia, wówczas po prostu tylko siedzimy i pozwalamy, aby wszystkie zjawiska, wszystkie myśli, wszystkie skalania jakby opadały i aby ujawniła się w pełni i w pełni mogła funkcjonować ta podstawowa natura umysłu, czyli inaczej natura Buddy. Również stosując podejście rozświetlania, eliminacji, jeżeli w stanie spokoju iluminujemy ciało, rozświetlamy ciało, w pewnym momencie doprowadzamy do zrównoważenia ciszy i iluminacji, wówczas też ujawnia się naturalna funkcja umysłu, naturalna świetlista, cicha funkcja umysłu, czyli natura Buddy. A więc widać, że tych sześć cudownych bram jest to takie bardzo wszechstronna kategoryzacja różnych metod kontemplacji, różnych podejść do kontemplacji. A co ciekawe, właśnie ta piąta i szósta brama ściśle odpowiadają metodą Chan, metodzie Hua Tou i metodzie ćwi eliminacji. A więc można powiedzieć, że przedstawiliśmy taki zarys pewnego zakresu metod Chan, czy z repertuaru szkoły Chan. I szczególnie ta druga część tej prezentacji pokazuje, jak głębokie i wszechstronne i subtelne są te metody, czy te podejścia stosowane w Chan i w ogóle w chińskim buddyzmie. Widać, że jakby jest tam wielkie bogactwo, nie tylko koncepcji, ale też metod, podejść do praktyki, że nie jest to tylko po prostu siedzenie na poduszce, ale te podejścia mają swoją dużą głębię i subtelność. I wiedza dotycząca właśnie tego bogactwa tych praktyk, również wiedza teoretyczna, może nam dać taką wewnętrzną pewność co do jakby stosowania własnej praktyki, co do wiarygodności szkoły Chan, chińskiego buddyzmu, i poznanie tej koncepcji i różnych podejść do praktyki może wyznaczyć właściwy kierunek naszej praktyce i w związku z tym pomóc nam zgłębiać te zasady i kontynuować swoją praktykę.